tytuł tygodnia.
Magdalena Kawka, Lwowska Odyseja, Powrót z piekła. Wydawnictwo Pruszyński i Spółka.
Poznamy też w tej drugiej części wierzenia Niwchów, najstarszych ludów Syberii. Czytałam, że Rosjanie mówili o nich giliacy, czyli psy, a w rzeczy samej chodzi właśnie o Niwchów, którzy z dumą nazywają się protoplastami Indian Ameryki Północnej.
Tak, tak nawet się o nich mówi. I oni rzeczywiście oparli się cywilizacji. To są takie faktycznie najstarsze ludy żyjące na Syberii. Bardzo ciekawą wydała mi się właśnie legenda o półczłowieku, półniedźwiedziu, który jest bardzo ważną postacią dla tych Niwchów. Oni żyją obok niego. Oni go bardzo poważają. Krążą wśród nich legendy o dwóch niedźwiadkach, które zostały wychowane przez jedną z kobiet. Piersią je wykarmiła. Żyli z nimi w jakimś tam symbiozie. Książka dostarczy z jednej strony emocji, ale też z drugiej strony bardzo chciałam oddać klimat tamtego Lwowa. Więc jeśli gdzieś tam piszę, że jedynką można było dojechać tu czy tam, to tak naprawdę było.
Magdalena Kawka, Lwowska Odyseja, Powrót z piekła. Wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Czyta Joanna Divina.
Życie w Smolnym toczyło się zwykłym rytmem. Rano chodzili na lesopowałkę, popołudniami pracowali w tartaku lub stolarni i wciąż niestrudzenie próbowali zdobyć coś do jedzenia. Na szczęście wreszcie przyszła wiosna, a zaraz po niej lato. Wczesne grzyby, owoce, jadalne byliny – to wszystko sprawiało, że latem trudniej było umrzeć z głodu niż zimą. Akim, niczym najlepszy pies tropiący, potrafił znaleźć i sprawnie obrać z jasnożółtej kory młodą brzozę, która pocięta na długie, wąskie paski i ugotowana, przypominała makaron. Przez chwilę można było ulec złudzeniu, że oto zaraz na stół wjedzie parujący półmisek z mięsem w pomidorowym sosie. W przerwach między machaniem toporami na torfowiskach zbierano borówkę bagienną i żurawinę błotną, a na odkrytych wycinkach południowych stoków cieszono się wielkim urodzajem borówki czernicy. To były te nieliczne momenty, gdy tajga wydawała się przyjazna i miła. Nie mieliby pojęcia, co z jej darów nadaje się do jedzenia, gdyby nie Akim, który spędził w lasach nie jeden rok. Pewnego razu uratował od niechybnej śmierci Bereta, wytrącając mu z ręki smakowicie wyglądające jasno-czerwone owoce cisu. Zjedz, a potem uściskaj ode mnie moich rodziców. Beret już zdążył włożyć kilka do ust i teraz w panice pluł dalej, niż wzrok sięgał. W końcu, nie dowierzając samemu sobie, na wszelki wypadek wepchnął palce do gardła. Wieści ze świata docierały do nich rzadko, ale niosły coraz więcej nadziei. Wieszczono, że sojusz niemiecko-rosyjski długo nie przetrwa, że w końcu wybuchnie wojna i każda para rąk będzie potrzebna na froncie. To niosło nadzieję, że dramatyczna sytuacja Polski, a tym samym więźniów, ulegnie zmianie. Nie będą nas tu bez końca trzymać, gorączkował się Zybajło, marszcząc brwi. Jego ptak na czole to składał, to rozkładał skrzydła. Transporty nie chodzą od tygodni. Komu teraz drewno potrzebne? Teraz stal się liczy i żelazo. Zobaczycie, już niedługo nas zwolnią. Chcesz walczyć za matuszkę Rosję? Śmiał się Beret. Zybajło, daj spokój, bo jeszcze uwierzę. Wolny chcę być, wolny. Tamten splunął za siebie. Do ruskiej armii się zaciągnę, jak będzie okazja, a potem tyle mnie widzieli. Zybajło czasami tęsknie, wspominał kopalnię, ale do tej pory nie nadarzyła się okazja, by tam się zapuścić. Końcówka zimy była wyjątkowo mroźna i śnieżna. Śniegu napadało ze 3 metry i nawet na robotę chodzili bliżej niż zwykle, nie mogąc się przekopać przez wielkie zaspy. Z braku pożywienia zdechły 4 z 6 wołów i nie było jak ciągnąć ciężkich i długich pni. W końcu późną wiosną prowizorycznie naprawiono most, ale w tym czasie groźba wojny rosyjsko-niemieckiej była już tak duża, że zapomniany, nikomu niepotrzebny pasiołek Smolnej zostawiono własnemu losowi. Gustaw czasem podejrzewał, że ten zagubiony w tajdze kawałek świata wypadł władzy radzieckiej z ewidencji jako niestrategiczny, a tym samym nie wart uwagi. Oksana zniknęła. Ostatni raz widział ją tamtej nocy, kiedy dowiedział się o śmierci jej matki i został z dziewczyną, tuląc ją i próbując dodać otuchy. Gdy zagubiona i przerażona nie była sobą, on również na chwilę zapomniał o swoim dawnym życiu. Wypytywał potem o nią, ale nikt nie miał pojęcia, co się z nią stało. Zamierzał rozmówić się w tej sprawie z Karakułem, który był przyjacielem jej matki, lecz jakoś nie udało mu się z nim spotkać. Od pamiętnej zimy Karakuł rzadko pokazywał się w Smolnym, wszystkie obowiązki scedowawszy na Witoszkina.